Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat sytuacji w Polsce. Europosłowie na wniosek szefów większości frakcji podjęli dyskusję po raz drugi w tym roku. W środę Parlament ma przyjąć rezolucję. W dokumencie po raz kolejny najwięcej miejsca poświęcono sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Europosłowie podnoszą także kwestie sytuacji mediów publicznych, ustawy o policji czy planowanego zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Europoseł Ryszard Legutko zwrócił uwagę, że debata odbyła się w momencie, gdy zagrożone jest istnienie samej Unii Europejskiej.
Unia Europejska przechodzi przez największy w swojej historii kryzys. Niektórzy twierdzą, że śmiertelny. Mamy Brexit, mamy możliwość innych Brexitów, imigracja, euro, coraz mniej demokratyczny sposób podejmowania decyzji, a wy organizujecie państwo debatę o Polsce. I z jakiego powodu? Ja myślę, że z takiego, że wasi towarzysze polityczni stracili władzę monopolistyczną w Polsce i trudno wam jest to zaakceptować. Kiedy rządzili Polską niepodzielnie i robili różne okropne rzeczy, wam to nie przeszkadzało, nawet byliście zachwyceni.
Europoseł Jadwiga Wiśniewska powiedziała, że planowana rezolucja Europarlamentu o sytuacji w Polsce jest absurdalna.
Nie ma żadnych podstaw świadczących o tym, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Kwestie Trybunału Konstytucyjnego są regulowane i prostowane w związku z tym, że kończy się jakby paliwo opozycji w Polsce do wzniecania awantur politycznych. Nie ma za bardzo też czym przykryć afery warszawskiej. Tak więc inspiracji, to jest moje podejrzenie, posłów Platformy i PSL-u podjęto takie antypolskie działania. Warto podkreślić, że jest to rezolucja antypolska.
Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów złożyła własny projekt rezolucji. Przypomniano w nim, że kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się za rządów PO-PSL. Członkowie Komisji Weneckiej zakończyli dwudniową wizytę w Polsce. Spotkali się z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego. Tematem rozmów była przede wszystkim nowa ustawa o Trybunale. W spotkaniu nie wzięli udziału sędziowie wybrani przez obecny Sejm. Po rozmowach prezes Trybunału Andrzej Rzepliński powiedział, że członkowie Komisji Weneckiej doskonale wiedzą o paraliżu Trybunału. Dodał, że Trybunał funkcjonuje niezależnie od toksycznych okoliczności, a jednym z elementów prób zarządzania Trybunałem jest ogłaszanie co dwa tygodnie, że będzie nowa ustawa o Trybunale albo że nie będzie nowej ustawy. Krytycznie do tego wystąpienia odniosła się poseł PiS-u Krystyna Pawłowicz.
Konferencja prasowa prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że po rozmowach, o których pan prezes Rzepliński mówi, że świetnie się rozumieli, że rzeczą najbardziej taką, która dotknęła członków Komisji Weneckiej, o którą wielokrotnie dopytywali, to była sprawa atakowania i krytykowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez polityków, czytaj przez nas, to znaczy przez środowiska, które wygrały wybory. I właściwie on to wielokrotnie powtarzał, czyli widać już z tych pytań, które ujawniał pan prezes Rzepliński, że ta komisja przyjechała podspółczuć i razem popłakać za zamkniętymi drzwiami.
Komisja Wenecka przygotowuje opinię na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Treść opinii mamy poznać 14 października. Szczyt Unii Europejskiej w Bratysławie powinien być pierwszym impulsem na drodze do zmian w Unii, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek po spotkaniu premier Beaty Szydło z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Były premier polskiego rządu odwiedza unijne stolice w ramach konsultacji przed piątkowym nieformalnym szczytem Unii na Słowacji. Rafał Bochenek mówił po rozmowach, że premier Beata Szydło zaprezentowała szefowi Rady Europejskiej oczekiwania rządu co do spotkania w Bratysławie.
Ten szczyt powinien być takim pierwszym impulsem na drodze zmian do Unii Europejskiej. Unia Europejska powinna się zmienić, powinniśmy ją reformować, a unijni urzędnicy nie powinni tych zmian absolutnie blokować. Bierność, brak wsłuchiwania się w głosy społeczeństw poszczególnych państw członkowskich doprowadziła m.in. do Brexitu.
Premier Szydło mówiła niedawno m.in., że Polska wystąpi z propozycjami reform Unii Europejskiej. Jesteśmy zgodni w całej Grupie Wyszehradzkiej, że właśnie w ten sposób trzeba mówić o przyszłości Unii Europejskiej, podkreśliła premier. Nieformalne spotkanie w Bratysławie odbędzie się w piątek w gronie przywódców 27 państw członkowskich bez udziału Londynu. Stowarzyszenie Miasto jest nasze przedstawiło nową mapę warszawskiej reprywatyzacji, na której są pokazane nieprawidłowości. Mapa przedstawia nieznane dotąd powiązania polityków, urzędników, prawników i przedsiębiorców z biznesem reprywatyzacyjnym. W sumie znalazło się na niej 30 nazwisk. Oprócz polityków takich jak prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz znajdują się osoby ze świata przestępczego, m.in. Zbigniew B. czy Jan L., związani ze sprawą wyłudzania pożyczek ze SKOK Wołomin. Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Miasto jest nasze podczas konferencji transmitowanej przez TVP Info podkreślił, że rynek warszawskich nieruchomości jest wykorzystywany m.in. do prania brudnych pieniędzy.
Mamy wrażenie, że mieszkańcy Warszawy, obywatele tego kraju zostali pozostawieni sami sobie w starciu z świetnie zorganizowaną grupą interesu, która korzysta na mętnej sytuacji prawnej, na lukach w prawie, na nie do końca uczciwych urzędnikach i wzbogaca się kosztem tysięcy, dziesiątek tysięcy mieszkańców Warszawy, ale też ważne i trzeba to przypominać zawsze, że dzika reprywatyzacja to nie tylko Warszawa, to również Kraków, Łódź, Poznań.
Stowarzyszenie zapowiedziało złożenie wniosków w tej sprawie do prokuratury i ABW. Apeluje również o powołanie parlamentarnej komisji śledczej w tej sprawie. Powołania komisji śledczej w sprawie reprywatyzacji domaga się także klub parlamentarny Kukiz 15. Jak powiedział poseł Paweł Kukiz, sądy i prokuratury powszechne nie dają pewności, że ta sprawa zostanie wyjaśniona.
Od 89 roku nieprawidłowości przy reprywatyzacji były charakterystyczne dla wszystkich opcji politycznych. Uważamy, że postępowanie poprzez prokuratury i sądy nie dają nam gwarancji dotarcia do istoty całego procederu przeróżnych przekrętów przy reprywatyzacji. No i stąd ten wniosek. Powtarzam, mamy świadomość i wręcz pewność, że każda opcja polityczna rządząca od 89 roku maczała w tej reprywatyzacji palce.
Zespół prokuratorski w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie bada 40 spraw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Wśród nich jest 19 śledztw wcześniej umorzonych, jedno zawieszone i 20 spraw zakończonych odmową wszczęcia śledztwa. Śledczy chcą ekshumować wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Procedurze nie zostaną poddane jedynie ciała, które były już badane podczas śledztwa. O sprawie informuje jeden z portali internetowych. Decyzję w sprawie ekshumacji podjął specjalny zespół śledczy Prokuratury Krajowej, kierowany przez zastępcę prokuratora generalnego Marka Pasionka. Grupa ta w kwietniu przejęła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Poseł Andrzej Melak, którego brat zginął pod Smoleńskiem, podkreśla w rozmowie z Radiem Maryja, że rodziny ofiar chcą wiedzieć, co się tam wydarzyło.
Jeżeli ta droga prowadzi także przez ekshumację, to ja nie będę protestował, nie będę robił niczego, co by miało przeszkodzić wyjaśnieniu tych okoliczności śmierci naszych bliskich. Oczywiście ja mówię w swoim imieniu. Myślę, że większość także w podobnym tonie myśli, bo to jest chyba najważniejsze. Trzeba doprowadzić wszelkimi możliwymi sposobami do tego, by wyjaśnić tą od ponad 6,5 roku trwającą gehennę, co stało się w Smoleńsku.
Od marca przyszłego roku najniższa emerytura ma zostać podniesiona do 1000 zł, poinformowała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Rząd przyjął informacje ministra Rodziny i Pracy na temat propozycji działań w ramach waloryzacji przyszłorocznych świadczeń. Wszystkie emerytury i renty mają zostać podniesione o wskaźnik wynoszący 100,73%, powiedziała minister Rafalska.
Wysokość najniższej emerytury z obecnej kwoty 882 zł 56 groszy zostanie podniesiona do 1000 zł. Renta socjalna z kwoty 741,35 groszy do kwoty 840, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z kwoty 676,75 groszy do kwoty 750 zł.
Minimalna gwarantowana podwyżka wyniesie 10 zł. Mają zostać nią objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają kwoty 1369,86 groszy. Resort rodziny szacuje, że podwyżka obejmie ponad 2 miliony świadczeniobiorców Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz prawie wszystkich świadczeniobiorców KRUS-u. Ministerstwo poinformowało również, że od przyszłego roku płaca minimalna wynosić będzie 2000 zł lub 13 zł za godzinę. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej. Polacy bez względu na religię czy światopogląd powinni mieć prawo do wolnej niedzieli, podkreśla w komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi ponownie poparli inicjatywę NSZZ Solidarność o ograniczeniu handlu w niedzielę. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomniało słowa świętego Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli. W czerwcu na zebraniu plenarnym konferencji księża biskupi jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem pracowników, a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli. Czytamy w komunikacie.
Księża biskupi podkreślają to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że potrzebny jest dzień do wspólnego odpoczynku i świętowania. A w ten sposób księża biskupi zwracają uwagę na to, aby rodzina miała również prawo do wspólnego świętowania, do wspólnej niedzieli. Księża biskupi przypominają, że na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które było w czerwcu, biskupi polscy jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ Solidarność w sprawie wolnej niedzieli. W tym momencie nie sposób nie przypomnieć tego, o czym mówił także jeszcze kardynał Karol Wojtyła w Piekarach oraz wielu innych księży biskupów, że niedziela powinna być Boża i nasza.
Mówił ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. 2 września do marszałka Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Podpisało go ponad 500 000 Polaków. Projekt opracował NSZZ Solidarność. Według przedstawicieli komitetu pod obrady Sejmu może trafić z początkiem października. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.